Wczoraj zakończyliśmy wspólny wyjazd kilkudniowy członków i nie tylko członków naszego zboru. Wierzę, że to był właśnie wyjątkowy i owocny czas. Podczas tego wyjazdu mieliśmy możliwość słyszeć wykładów i też dyskusji na temat tego, czym jest Kościół, kim jest zdrowy członek Kościoła, jaki jest cel Kościoła, po co jest Kościół oraz jak dbać o relacje w Kościele. Takimi tematami się zajmowaliśmy przez ostatnich kilka dni. I wierzę, że to, co usłyszeliśmy, wciąż gdzieś z tyłu naszych głów się znajduje. Na naszych myślach te rzeczy gdzieś wciąż z nami rezonują. I tak stwierdziłem, że może warto kuć żelazo, póki gorące, i spojrzeć na jeszcze jeden temat związany z Kościołem, a jest to temat jedności Kościoła. Czym jest jedność Kościoła, w czym się przejawia i jak o nią dbać? Czym jest jedność Kościoła, z czego ona wynika i jak możemy o nią dbać i troszczyć się wspólnie? Wierzę, że jest to niezwykle potrzebna nam wiedza. Jest to też bardzo potrzebne dla naszego zboru, nie tylko indywidualnie, ale myślę, że jako jedno ciało chcemy wiedzieć, jak możemy wspólnie się troszczyć o to, co Bóg tworzy, co powołuje. Więc zachęcam, otwórzmy list do Efezjan, 4 rozdział. Przeczytamy wiersze od 1 do 6. Jest to najbardziej chyba cenny fragment Bożego Słowa mówiący i wyjaśniający jedność w Kościele. List do Efezjan, 4 rozdział, od wiersza 1 do 6. I czytamy: napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkim. We wszystkich. To jest piękny fragment mówiący nam właśnie o jedności Kościoła i widzimy, że w tych wersetach Kościół jest zjednoczony w oparciu o Boże powołanie. Kościół troszczy się o jedność poprzez właściwe życie we wspólnocie i Kościół jest zjednoczony, bo ma wspólną podstawę wiary. Są jakby 3 rzeczy w tym fragmencie, na które chciałbym naszą uwagę dzisiaj zwrócić, czyli Kościół jest zjednoczony w oparciu o Boże powołanie, jest to Boże dzieło. Kościół troszczy się o swoją jedność przez właściwe życie i troskę o siebie wzajemnie. I Kościół jest zjednoczony, bo ma wspólną podstawę wiary. Więc chciałbym, abyśmy najpierw spojrzeli na powołanie. O tym czytamy w wierszu 1, gdzie jest napisane: napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Jak przystoi na powołanie wasze. Apostoł Paweł zaczyna mówić to, co mówi na temat jedności w Kościele, zaczynając od źródła jedności, to jest powołanie ludzi wierzących. Ci, którzy są częścią Kościoła, to są ci, których Bóg powołał do swojej rodziny, powołał do Kościoła. On sprawia, że stają się częścią jednego ciała. I tutaj nie mamy wyjaśnienia tego, czym to powołanie jest. Ten jeden werset nam tego nie tłumaczy, nie przedstawia. Ale to tylko z tego powodu, że o tym powołaniu czytamy i słyszymy przez pierwsze 3 rozdziały listu do Efezjan. Od samego początku listu do Efezjan pierwsze 3 rozdziały budują potężną teologię i potężne zrozumienie tego, co uczynił Bóg dla mnie i dla ciebie w Jezusie Chrystusie. W jaki sposób On nas powołuje. Jak to się dzieje. I widzimy w tych pierwszych 3 rozdziałach, że ktoś nie jest chrześcijaninem tylko dlatego, że uważa, że jest chrześcijaninem. To jest dzisiaj niezwykle istotna myśl, ponieważ mamy wiele ludzi, którzy uważają, że są chrześcijanami. Mówią, że jestem chrześcijaninem, a jednak niekoniecznie musi być to prawdą. Również ktoś nie jest chrześcijaninem tylko dlatego, że chce żyć według jakiegoś kodeksu moralnego. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie szukają pewnej stabilności, szukają pewnych wartości i chcą żyć według jakiejś wartości. Ale samo pragnienie życia według jakiejś wartości, same pragnienie tego, że chcę żyć według jakiegoś kodeksu moralnego, nie czyni z ciebie chrześcijanina. Ponieważ chrześcijaninem człowiek staje się, gdy Bóg poprzez Ducha Świętego skutecznie powołuje zgubionego grzesznika poprzez naszą odpowiedź usłyszanej o prawdzie o zbawieniu, jakie jest nam oferowane darmo w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas, jeżeli należy do Boga, jest częścią Bożej rodziny, kiedyś usłyszał dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, który przyszedł z nieba, zniżył się do nas, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Dopiero kiedy ktoś uwierzy w Jezusa Chrystusa i staje się częścią Kościoła powszechnego, a przy okazji jeszcze częścią Kościoła lokalnego, takiego, jakim jest zbór. Dopiero przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy nazywać się chrześcijanami. I chrześcijanin to jest ktoś, kto rozpoznaje i doskonale rozumie to dzieło. To jest coś, co wynika z przemienionego serca, to jest coś, co sprawia, że nasze całe życie nabiera nowego sensu, w naszym życiu pojawia się nadzieja. Żyliśmy jako ludzie bez nadziei, nie widzieliśmy przyszłości, a teraz stajemy się nowym człowiekiem, z nowym życiem, z życiem wiecznym i oczekiwaniem radosnej chwili, kiedy będziemy żyli z Bogiem na wieki. To, co uczynił Jezus, staje się moim udziałem. I tylko wtedy możemy powiedzieć, że ktoś stał się chrześcijaninem, dzieckiem Bożym. Więc apostoł Paweł odwołuje się do tych prawd, odwołuje się do tego i mówi: powołanie, według którego mamy żyć, to jest powołanie, które sprawia, że wiele jednostek, poszczególnych osób, które doświadczyły tego samego w swoim życiu, nagle staje się jednością. Nagle ludzie z różnych ścieżek życia, w różnym wieku, z różnych miejsc przyłączają się w coś, co się staje Kościołem. I wspólnie wyglądamy nadziei, która jest nasza. Wiersz 4 mówi w taki sposób kolektywny. Mówi, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. To już nie jest moja osobista nadzieja, chociaż mam w tym osobisty wymiar, ale jest to jedna nadzieja Kościoła. Kiedy my się zgromadzamy jako Kościół, to spotykamy się jako ludzie, którzy wyrażają tą samą nadzieję na życie wieczne. Tego samego oczekujemy, tego samego wyglądamy i tego samego oczekujemy. W wierszach 17 i 18, które dzisiaj czytaliśmy z pierwszego rozdziału listu do Efezjan, apostoł Paweł ponadto modli się o to, aby to, co teraz było powiedziane, było dla nas jak najbardziej zrozumiałe. On mówi, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jest to pewna tajemnica, jest to coś, czego w pełni nie rozumiemy, jeszcze oczekujemy, mamy radość, mamy nadzieję, ale możemy to coraz bardziej poznawać. Im bardziej to rozumiemy, im lepiej to rozumiemy, tym jako Kościół będziemy bardziej mogli doświadczać jedności. Właśnie apostoł Paweł modli się o to, aby wierzący mogli dzięki działaniu Ducha Świętego jeszcze lepiej zrozumieć swoje powołanie. Aby ta prawda dotycząca tego, kim jest Jezus i co nas uczynił, stała się dla nas jeszcze bardziej jasna. Pytanie do ciebie i do mnie. Czy modlimy się o to, żebyśmy my rozumieli dobrze nasze powołanie? Czy my chcemy wiedzieć, kim jesteśmy w Chrystusie i dopiero potem żyć według tego powołania? Czy czasami nie zamieniamy trochę kolejności? Mówimy, najpierw chcemy żyć według naszego powołania, a to, kim jesteśmy, to może kiedyś się jeszcze okaże. Tutaj kolejność jest bardzo jasna. Najpierw rozumiemy to, kim jesteśmy w Chrystusie, a dopiero potem ze zrozumienia tego, kim jesteśmy w Chrystusie, możemy powiedzieć, teraz będziemy postępować w zgodzie z tym, kim jesteśmy. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy, abyśmy mogli żyć tak, jak ci, co wiedzą, kim są. Potrzebujemy tego jako chrześcijanie. Ja tego potrzebuję, ty tego potrzebujesz. Potrzebujemy rozumieć nasze powołanie do Bożej rodziny, ponieważ to dzięki temu powołaniu stajemy się jednością. Gdyby nie Bóg, nikt z nas tutaj nie mógłby się nazywać Kościołem. Nikt z nas nie mógł powiedzieć, że jest częścią Kościoła. Ale tylko dzięki Bożej łasce jesteśmy tym, czym jesteśmy. I to dzięki Bożej łasce możemy mówić o jedności między nami. I to Bóg ją sprawił w Chrystusie Jezusie Panu naszym. To jest podstawa tego, że ta jedność już istnieje. My nie tworzymy nowej jedności. To nie jest coś, co teraz nagle się zaczyna, bo będziemy o to się starali. To już jest coś obecnego w Kościele. My mamy o to jedynie zabiegać i to też pielęgnować. Naszym zadaniem, moim i Twoim zadaniem, jest to, żeby o tą jedność dbać ze względu na powołanie, które mamy. Apostoł Paweł mówi: napominam was, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Żyjemy ze względu na powołanie, a nie nasze powołanie jest wypadkową naszego postępowania. I to właśnie wspólnie powołanie nas jednoczy. My to powołanie rozpoznajemy i według tego powołania mamy żyć. I właśnie do tego życia jesteśmy wezwani w wierszach od 2 do 3, gdzie jest napisane: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. W tych wersetach jest nam wyjaśnione, co to znaczy postępować, jak przystoi nasze powołanie. To jest to, do czego apostoł Paweł teraz zmierza. Przychodzi do naszego powołania i teraz mówi: teraz żyjcie w zgodzie z tym, kim jesteście. Można powiedzieć, nie ma nic bardziej praktycznego, co wywoła tak wyjątkowy efekt, jakim jest zachowanie ducha jedności pomiędzy nami. Jeżeli chcemy, żeby nasz Kościół był Kościołem jedności, nasz zbór był Kościołem zjednoczonym, to jeżeli będziemy wprowadzać w życie to, co tu jest napisane, to się po prostu będzie działo. Bóg daje nam obietnicę. To, o czym tu jest napisane, jest również tym, co charakteryzuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy, że Jezus był najlepszym i doskonałym przykładem pokory. List do Filipian, 2, wiersze od 5 do 11. Mamy być takiego samego usposobienia, jakim był Chrystus. On zrezygnował ze swojej odwiecznej chwały, żeby stać się człowiekiem. Przyjąć naszą postawę, naszą postać. Żeby mierzyć się z tym, co mierzą ludzie, w sposób doskonały przeżyć swoje życie. I potem dzięki temu my możemy mieć to nowe życie. Czytamy również, że Jezus był łagodny wobec tych, którzy z uniżonym sercem do Niego przychodzili. W Ewangelii Mateusza jest napisane: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Każdy, kto przychodzi do Jezusa z uniżonym sercem, z potrzebą przebaczenia, to nasz Pan takich osób nie odrzuca. On nie mówi: o, ty zły grzeszniku, za dużo za mną grzeszyłeś w swoim życiu. Ja już z tobą nie chcę mieć nic do czynienia. Ale każdy, kto przychodzi ze skruszonym sercem, może oczekiwać od swojego Pana łagodnego usposobienia. To się przejawia też w tym, że Jezus jest cierpliwy względem grzeszników. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście Tymoteusza, w wierszu 16 mówi tak: ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Apostoł Paweł, człowiek, który prześladował Kościół, człowiek, który, jest napisane, walczył z Chrystusem. Jezus objawił mu się, mówi: dlaczego ze mną walczysz? Czemu wojujesz ze mną, Pawle? I można powiedzieć, czy wobec takiego człowieka w ogóle jest nadzieja? Czy jest to możliwe, żeby taki człowiek, apostoł Paweł, który chciał zniszczenia Kościoła, mógł doświadczyć Bożej dobroci? Otóż tak. Jezus okazał cierpliwość jemu. Apostoł Paweł mówi: największemu z grzeszników. Myślę, że jak największy z grzeszników otrzymuje Bożą cierpliwość, to tym bardziej również my, chociaż my też powinniśmy patrzeć na siebie jako tych największych z grzeszników. Więc jest dla nas nadzieja. Jezus jest cierpliwy. względem tych, którzy przychodzą do Niego skuszonym sercem. I na końcu widzimy, że nasz Pan, i to jest prawie cały drugi rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan, jest mowa o zawiązaniu pokoju między Bogiem a człowiekiem. I nie tylko między Bogiem a człowiekiem, ale między człowiekiem i człowiekiem. Jezus sam siebie poświęca po to, aby utworzyć pokój. Więc kiedy my mamy być spójni w pokoju, to już jest coś, co Jezus dla nas dokonał. Kontekst listu do Efezjan jest taki, że mamy dwie grupy ludzi, którzy się w Kościele znajdują. Dwie grupy ludzi, które wcześniej nie miały żadnej styczności ze sobą. Mieliśmy nawróconych Żydów, którzy mieli swoje różne obrządki, których się trzymali. I teraz mamy nowych, dołączonych do nich chrześcijan, którzy są z Grecji, z Rzymu. Ludzie, którzy mają zupełnie inną kulturę, zupełnie inaczej myślą. I ta grupa są nagle w jednym Kościele. I jest między nimi jedność. I mają zabiegać o pokój. Oni rezygnują z tego, co mieli wcześniej, po to, żeby to, co jest dobrem ogólnego Kościoła, było tym, do czego oni wspólnie dążą. Jest mowa, że nieprzyjaźń została zburzona w ciele naszego Pana. On zadbał o pokój między ludźmi i zadbał o pokój między nami. Można powiedzieć, kiedy my się spotykamy w Kościele, to tak jak już powiedziałem wcześniej, przy innej okazji byśmy może nie mieli w ogóle możliwości z sobą przebywać. Bylibyśmy na siebie ludźmi obcymi, którzy by się nie znali. A tak to możemy się znać, możemy mieć pokój, możemy z sobą przebywać, możemy z sobą rozmawiać, możemy wspólnie radować się naszym Panem. I uczynił to nas Chrystus. Więc kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że mamy być pokorni, mamy być łagodni, mamy być cierpliwi, musimy znosić jedni drugich, mamy zabiegać o pokój, to on odnosi się do tego wzorca, którym jest Chrystus. A naszym zadaniem jako ludzi wierzących jest naśladowanie swojego Pana. I mamy do tego doskonały wzór. Pierwszą rzeczą, do której jesteśmy wezwani, jest pokora. Pokora jest cechą chrześcijanina, którą można zobaczyć w różnych miejscach Nowego Testamentu. Chrześcijańska pokora to jest świadome porzucenie poczucia własnej ważności. Nie przychodzimy tutaj jako ludzie najważniejsi do Kościoła. Nie przychodzimy i się nie zgromadzamy jako ci, których zdanie jest absolutnie najważniejsze i nigdy żadne inne zdanie się nie liczy. Zasadniczo pokora przekłada się w przykładaniu innych nad siebie i uczenia się całkowitej zależności od Boga, a nie od własnych osiągnięć czy statusu. Aby jedność istniała między ludźmi, to nie może to być grupa, gdzie każdy mówi, że jest najważniejszy. A mimo to ciężko jest nam rezygnować z poczucia własnego ja, ponieważ żyjemy w kulturze, która nam wmawia, jesteś najważniejszy, jesteś tego warty, myśl przede wszystkim o sobie, dbaj o siebie, nie myśl o innych. Żyjemy w kulturze bardzo indywidualistycznej, która wmawia nam te wszystkie rzeczy, a w Kościele jednak stajemy się częścią czegoś więcej. W tym właśnie tkwi problem. Kiedy myślimy tylko o sobie, kiedy ja myślę tylko o sobie, kiedy ty tylko myślisz o sobie, to pojawia się coś przeciwnego do pokory, pojawia się pycha. Pycha oznacza bycie przepełnionym sobą, a pokora jest rezygnowaniem z siebie i poleganiem na Chrystusie. Trzeba też uczciwie przyznać, że nauka pokory jest procesem trwającym całe życie. Bóg używa różnych sytuacji w naszym życiu, żeby sprawić, że stajemy się bardziej pokorni, że rezygnujemy jednak ze swoich pewnych przemyśleń, rzeczy, które być może uważamy za najistotniejsze ze względu na innych, którzy może myślą inaczej. I wspólnie o siebie zabiegamy w ten sposób. W pierwszym liście Piotra czytamy: Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Jeżeli Kościół byłby złożony z ludzi wyłącznie pysznych, Bóg nie okazywałby swojej łaski Kościołowi. Ale przez to, że Bóg sprawia, że mamy nowe serce, i możemy stać się ludźmi pokornymi, to pośród ludzi pokornych będzie się przejawiała Boża łaska. Pewną cechą, która jest powiązana z pokorą, to łagodność. Łagodność w naszej kulturze często utożsamiana jest ze słabością, bo trzeba być pewnym człowiekiem hardym, twardym, nie dającym sobie w kaszę dmuchać. Ale łagodność wcale nie oznacza jakiejś pasywności, czy też nieśmiałości, ani braku wypowiedzenia swojego zdania. Łagodność wiąże się z opanowaniem własnych emocji i jest owocem Ducha Świętego. Innymi słowy, można zobaczyć jak bardzo łagodni jesteśmy wtedy, kiedy z kimś się nie zgadzasz. Kiedy rozmawiasz z kimś i masz poczucie i pragnienie bulwersacji z jakiegoś powodu. To jeżeli jesteś kimś łagodnym, to potrafisz opanować swoje emocje. W inny sposób zakomunikować to, co chcesz zakomunikować. I w momencie, kiedy o to dbamy, to chronimy się przed konfliktem. Mamy również cierpliwy, mamy być ludźmi cierpliwymi. Cierpliwość jest znowu jedną z takich ciekawych cnót, ponieważ często mówimy, że chcemy być cierpliwi. I potem okazuje się, że pokonuje nas stanie w korku. Stoimy w korku i narzekamy, jak to chcemy trafić szybko do miejsca, do którego zmierzamy. Myślę, że nie bez powodu Bóg w takim mieście jak Warszawa sprawił, że miasto jest zawsze zakorkowane. Mamy cały dzień, który trwa szybko, rzeczy muszą się dziać szybko. I Bóg, mam takie przekonanie, że daje nam korki, aby uczyć nas cierpliwości i trochę większego dystansu do czasu, którym dysponujemy. Może nawet prosimy Boga w modlitwie o większą cierpliwość. Mówimy, Panie Boże, chcę być bardziej cierpliwy teraz. W tym momencie, Panie, pomóż mi być bardziej cierpliwym. I to tak to nie działa. Cierpliwość jest znoszeniem irytacji, trudności, z łagodnością, z miłością. I w kontekście chrześcijańskim polegamy w cierpliwości na Duchu Świętym i na Jego prowadzeniu. Być może nie zawsze to, co chcemy, żeby się wydarzyło, dzieje się od razu. Ale możemy zaufać Bogu, że On wie i zna właściwy czas tego, co się ma wydarzyć. Łatwo zrozumieć, czym jest cierpliwość. Ciężej być cierpliwym względem innych ludzi. A mimo to jesteśmy wezwani do cierpliwości, tak jak nasz Pan jest cierpliwy względem nas. Ale żeby też nie było tak pięknie, to jeszcze jest jeden taki element, który tu się pojawia, bardzo ciekawy. Apostoł Paweł mówi jeszcze, znosząc jedni drugich w miłości. To nie jest mowa o nawet tolerowaniu. To jest o znoszeniu jedni drugich. Myślę, że rzadko mówimy, że kogoś znosimy. To jest takie bardzo mocne słowo. Ale to słowo, które właśnie tu się pojawia, odnosi się do wytrwałości w cierpieniu. I musimy być świadomi, że czasami będą ludzie w Kościele, których będziemy musieli znosić, wytrzymać trochę. Być może za jakiś czas Bóg coś zmieni w ich życiu, być może coś w moim życiu zmieni, ale przez jakiś czas musimy znosić się wzajemnie. Bo nie może być tak, że nagle ja ucieknę albo ktoś pójdzie z tego powodu, że z jakiegoś powodu kogoś nie lubię albo jest może mi ciężko z kimś przebywać. Ale Bóg również daje ponadnaturalną umiejętność, aby z sobą wytrzymywać, rozmawiać i szukać wzajemnego dobra. Jest to ponadnaturalna miłość Boga, który powołuje do jednego kościoła różnych ludzi. Ludzi, których może nie do końca rozumiemy, być może ludzi, z którymi nam ciężko jest rozmawiać, ale nawet jak ciężko jest nam rozmawiać, to powinniśmy się znosić. I to o tym mówi właśnie apostoł Paweł. Gdyby każdy z nas dbał tylko o swoje dobro, gdyby nie było nastawienia na wzajemną troskę, to Kościół już dawno by się rozpadł. Nie byłby żadnego zboru, który mógłby sobą wytrzymać, bo to byłoby niemożliwe. A mimo to miłość jest tym, co nas spaja. Wytrzymujemy sobą, troszczymy się o siebie, szukamy wzajemnego dobra i w pewnych chwilach znosimy jedni drugich. Oczywiście nasze relacje powinny wyglądać zdrowiej i o tym mieliśmy bardzo fajne dyskusje na wyjeździe zborowym, że relacje powinny być dobre, zdrowe, ale jeżeli nie potrafią być wybitne, to przynajmniej powinny być dobre. A jak nie mogą być dobre, to mamy się znosić wzajemnie w Kościele. To Bóg sprawia, że regularnie się spotykamy. Nawet chcemy się spotykać, a czasem nawet przychodzić, aby Boga wspólnie wielbić. To jest zmiana serca. To jest nowe serce, które chce przybywać z innymi ludźmi, którzy mają to samo serce przed Bogiem. Jeżeli będziemy dbać o pokorę, o łagodność, o cierpliwość i będziemy w stanie znosić jedni drugich, to będziemy dbali o tą jedność, którą mamy wspólnie. Czytamy, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Te cztery elementy pomagają nam, żeby to osiągnąć. I to, co jest podstawą naszej jedności, to jest to, że mamy wspólne wyznanie wiary, które się pojawia w wierszach od 4 do 6. Apostoł Paweł pisze, jedno ciało, jeden duch, tak jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To, co tutaj apostoł Paweł przytacza, to jest prawdopodobnie bardzo wczesne, proste wyznanie wiary. Czyli zbiór pewnych stwierdzeń, pewnych rzeczy, twierdzeń, które sprawiają, że ci ludzie, którzy się pod tym podpisują, należą do Kościoła. Tutaj jest 7 jedynek. Nie wiem, czy na pasku w szkole chcemy otrzymywać jedynki, ale tutaj mamy ich aż 7, które mają podkreślać właśnie jedność. Mówimy o jedności. Jedynka, jedno. Nie ma podziału, nie ma różnych części. Tu się nie dzielimy, tutaj jesteśmy jedną spójnością. Jest mowa o tym, że jesteśmy jednym ciałem. To jest wspólna egzystencja. Jedno ciało ma wiele członków. Jest ręka, jest noga, jest głowa, jest ucho, ale to wszystko jest jednym ciałem. Mamy różne pochodzenia, mamy różne obdarowania, ale jesteśmy zjednoczeni w Kościele. Mamy jednego Ducha. Łączy nas wspólne pochodzenie działania Ducha Świętego. To Duch jest tym, który tworzy jedność i daje nam moc, byśmy ją utrzymywali. On nas wzmacnia, on nas wspiera i dzięki temu możemy być razem. Jedna nadzieja. Łączy nas wspólna nadzieja w naszym życiu wiecznym, w Chrystusie. Dawniej byliśmy bez nadziei, jak to mówi 12 wiersz rozdziału 2. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Takim byliśmy człowiekiem przed poznaniem Chrystusa. Ale dzięki Chrystusowi mamy teraz jedną nadzieję, wspólną nadzieję. I zostajemy wspólnie w tym powołaniu, w tej nadziei. Jest jeden Pan. To się odnosi do naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ten, któremu chcemy się poddawać. To jest ten, który nas prowadzi. On jest tym, który jest naszym Panem, naszym Bogiem, naszym Zbawicielem. Jeżeli w Niego nie wierzymy, to nic z tego, o czym tutaj słyszeliśmy, nie jest naszym udziałem. Jest jedna wiara. Można powiedzieć, jest to przypomnienie nam o tym, że jest pewne przesłanie, pewna treść tego, w co wierzymy. Musimy rozumieć pewne prawdy, których się trzymamy, bo to dzięki temu również możemy się utrzymywać w jedności. Jest jeden chrzest, łączy nas wspólne doświadczenie duchowego chrztu w Chrystusie. Jesteśmy z Nim zjednoczeni. Często mamy chrzest tutaj i mówimy o tym, że ci, którzy są zanurzeni w Chrystusa, są zanurzeni. Stajemy się pewnymi świadkami tego, kim Chrystus jest, przez to, że jesteśmy zanurzeni w Niego. To dzięki Jego śmierci, Jego zmartwychwstaniu mamy życie. I tak jak w chrzcie jest ktoś jest zanurzony i jest wynurzony, tak mówimy o nowym życiu. Akt chrztu wodą obrazuje tą rzeczywistość. Dlatego członkami Kościoła mogą być osoby ochrzczone na wyznanie wiary. Chcemy wspólnie się budować, zachęcać i tym świadectwem tego, co się wydarzyło w naszym życiu, jest między innymi chrzest. Jeden Bóg i Ojciec. To nam przypomina o tym, że my jednego Ojca w niebie. My jesteśmy Jego dziećmi. Do Niego należymy. Staliśmy się Jego dziećmi. On nas zaadoptował, On nas przysposobił. Staliśmy się częścią Jego rodziny. To nie my uczyniliśmy, to uczynił On. Niezależnie od naszego pochodzenia, od miejsca, skąd jesteśmy, stajemy się częścią jednej wielkiej przybranej rodziny. To wszystko, co tu się dzieje, ma nam o tym regularnie przypominać. Bóg chce, abyśmy o tym wiedzieli. On chce, żebyśmy się tych prawd trzymali, ponieważ dzięki temu my również utrzymujemy się w jedności. Niektórzy mówią, że doktryna dzieli. Właśnie nie. Doktryna jednoczy. Kiedy mamy wspólne, podstawowe przekonania, kiedy rozumiemy, kim jesteśmy, kim jest Bóg, jakie jest nasze miejsce we wszechświecie, dzięki temu możemy mówić, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, do kogo należymy, wiemy, dokąd idziemy. I dzięki temu możemy mówić o pewnej jedności, którą będziemy wspólnie mogli doświadczać. Więc moi drodzy, to, co sprawia, że jesteśmy jedno, jest nie nasze postępowanie, nie nasze uczynki, nie nasze moralne życie, ale to, co sprawia, że jesteśmy jednością od samego początku, To jest dzieło Boże w Jezusie Chrystusie. On nas powołuje, On nas przemienia, On sprawia, że mamy nowe życie. A do nas należy dbać o to, co Bóg nam powierzył. Poprzez pokorę, poprzez łagodność, poprzez cierpliwość względem siebie i poprzez znoszenie jednych drugich w miłości. Bo miłość jest spójnią tego wszystkiego, o czym mówimy. Mamy również mieć wspólne wyznanie wiary. Mamy trzymać się tych samych prawd jako Kościół i dzięki temu możemy mówić o tym, że będziemy mieli solidny fundament, na którym możemy wspólnie budować zarówno siebie razem i siebie osobno. Jak to wygląda u nas? Jak to wygląda z tą praktyczną częścią? Czy myślimy o sobie o wiele bardziej niż jesteśmy? Mamy większe wyobrażenie o własnej osobie i mamy problem z pokorą? Czy mamy problem z łagodnością? Czy może gdzieś brakuje nam cierpliwości? Wierzę, że jak będziemy modlić się o te różne rzeczy, to Bóg będzie nam w tych tematach będzie nas wyposażał jeszcze bardziej. Równocześnie Bóg często używa różnych sytuacji tego, żeby to w nas kształtować. Aby to, co gdzieś jest naszym brakiem, zostało przez Niego wyposażone. I to często nie może być coś trudnego. Być może to będzie ktoś, kto nam coś powie. Być może to jest jakaś sytuacja, która którą Bóg przygotowuje po to, abyśmy mogli być uzupełnieni o to, czego nam jeszcze brakuje. Abyśmy mogli wspólnie w jedności stać i radować się. Bogu niech będzie chwała za to, co czyni w Kościele. To jest najwspanialsza instytucja, którą Bóg powołuje na świecie. Różni ludzie, jedno ciało, jeden Bóg, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty powołują nas do życia razem z Nim na wieki. Amen.